co w prawie piszczy.
Podejmujemy temat małżeństwa i przeszkód zrywających. Powiedzieliśmy o wieku i teraz kolejna też zdaje się bardzo oczywista kwestia, niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego.
Tak, czy przeszkoda impotencji. No, ci, którzy są impotentami, nie są zdolni do zawarcia związku małżeńskiego. Czasami wydaje się takie może okrutnie potraktowane osób, które są to chore, bo to jest jakaś dysfunkcja, prawda? Natomiast jeśli z dwóch podstawowych celów małżeństwa, jeden to zrodzenie, wychowanie potomstwa, to niezdolność dokonania aktu seksualnego no, wyklucza już w punkcie wyjścia ten cel. Ale życie pokazuje także, że no, jest to niezbędny element dla oznaczenia jedności małżonków, podtrzymywania tego związku. Taka mi się historia przypomina, bardzo poniekąd poruszająca, jak to w Ameryce miało to miejsce, gdzie narzeczony wyjechał na jakąś misję zagraniczną i wrócił z dysfunkcją całego organizmu, sparaliżowany od pasa w dół. I w związku z tym był też impotentem, ale ta kobieta, która chciała z nim być, to była narzeczona, no ona go nie zostawi, że ona chce być w związku małżeńskim, ale niestety po paru miesiącach ten związek się rozpadł właśnie ze względu na tę okoliczność. Nie? To jest jednak coś bardzo poważnego w związku, coś bardzo ważnego też w związku i na dłuższą metę też takie małżeństwo się nie ostoi.
No bo inną sytuacją będzie sytuacja, w której w związek małżeński wchodzą osoby już na przykład bardzo dojrzałe w takim senioralnym wręcz wieku. Tutaj oczywiście nie stawiamy przed takim małżeństwem tej funkcji prokreacyjnej, ale ona wynika z czegoś innego, prawda? To znaczy oni nie są niezdolni wyjściowo, prawda? A poza tym no, czułość na różnych etapach się różnie objawia i przekazuje.
No, my tu w żaden sposób nie ograniczamy, prawda? Jakby i potomstwo było później, to tacy pewnie są też otwarci. Natomiast tak, no, tutaj czasami też pokutuje wiele mitów na temat tego, jak wygląda życie seksualne osób starszych. Nie chcę w takie rzeczy wnikać, ale często wbrew pozorom, no to po prostu to jest tak samo. Opowiadali mi moi znajomi jeszcze z pierwszej parafii, jak to właśnie uświadamiali na pewnym etapie swoje dzieci odnośnie do tych spraw. No i jakoś tak, no już się pogodzili tak z tym, że to tak wygląda, ale w końcu było tylko takie zniesmaczenie. I dziadek z babcią też? No więc nikomu nie bronimy, ale mówiąc na poważnie, no jest to kryterium, które obejmuje wszystkich, którzy chcą zawrzeć małżeństwo.
Mm-hmm. No kolejnym elementem, który jest tutaj wskazany, to niepłodność.
Tak, ale niepłodność, ona nie zabrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje nieważności, chyba że ma tutaj miejsce podstępne wprowadzenie w błąd, to znaczy ktoś wie, że jest niepłodny, I mimo wszystko, nie informując o tym fakcie drugiej strony, zawiera z nią małżeństwo, a ta druga strona, gdyby wiedziała, że ta strona jest niepłodna, to by z nią małżeństwo nie zawarła, bo to są wszystkie kryteria, które są niezbędne do tego, aby uznać małżeństwo za nieważne z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd.
Mhm. Czyli bardzo wyraźnie podkreślmy, niepłodność nie jest powodem uniemożliwiającym zawarcie małżeństwa, chyba że jest zatajona.
Tak, chyba że jest zatajona, ale jeszcze, tak jak tutaj powiedziałem, to ta druga strona musi też w tym momencie jakby bardzo jasno postawić, że gdyby wiedziała, że ta osoba jest niepłodna, to by z tą osobą małżeństwo nie zawarła. To też, dlaczego też niepłodność nie jest zrównana z impotencją? Choćby z tego względu, że w wielu przypadkach, zwłaszcza dzisiaj z postępem medycyny, jest skutecznie leczona, tak? Nie tak często ma charakter taki absolutny, że jest nieprzezwyciężalne. W wielu przypadkach da się coś zrobić, ale nawet wtedy, kiedy jakby wiadomo, że się nic nie da zrobić, to i tak nie jest ona przeszkodą, która sama sobie powoduje nieważność małżeństwa.
Sama relacja może się również realizować właśnie w tym wymiarze seksualnym, a potomstwo, no właśnie, czy adopcja, czy różne inne sposoby dla tych, którzy trwale są niepłodni, istnieją.
Oczywiście.
Absolutnie oczywiste wydaje się to, że jeżeli ktoś jest związany węzłem z poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego, nie może wejść w kolejny związek.
Tak, ponieważ to podkreślenie, że nawet niedopełnione, okazuje, że o tym już tam gdzieś wspominaliśmy, że małżeństwo jest ważnie zawarte, nawet to, które jest niedopełnione. To jest taka ciekawa konstrukcja, ponieważ w przypadku dyspensy papieskiej od małżeństwa właśnie ważnie zawartego, domniemanie ważnie zawartego, a niedopełnionego, ta dyspensa jest udzielana, ale to małżeństwo jest domniemanie ważnie zawarte. Więc aby okoliczność niedopełnienia, ona może mieć to znaczenie, że można o taką dyspensę wystąpić, ale ona jakby nie czyni tego małżeństwa wobec kogoś innego nieważnym, tak? Czy nieistniejącym. To małżeństwo jest domniemanie ważnie zawarte.
Czyli najlepiej mieć się na baczności i wszystkiego w papierach pilnować. Mamy kolejną sytuację małżeństwa między dwiema osobami, już tak ściśle patrzę do kodeksu, żeby niczego nie poplątać, z których jedna została ochrzczona w kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem.
Tak, obecnie w kodeksie już nie ma, to zostało wykreślona ta część, tak.
A druga jest nieochrzczona.
Tak, no nieważne jest małżeństwo takich osób, która jedna jest ochrzczona albo przyjęta, a druga jest nieochrzczona.
Ale to wyklucza w ogóle zawarcie
małżeństwa? Nie, można dyspensować od tej
przypadku. A no właśnie. Hmm? Czyli to są wszystkie przypadki na przykład, no właśnie, wejścia w związek małżeński z kimś reprezentującego inną religię.
Tak, to będzie małżeństwo przy różnicy religii.
Czyli to jest to takie, my to sobie tak nazywamy jednostronne, czy jak to się profesjonalnie powinno określać?
To znaczy, nie do końca. Tak, ono będzie katolickim małżeństwem właściwie tylko dla tej jednej strony w sensie ścisłym, dla drugiej będzie po prostu małżeństwem naturalnym, zawartym w takim obrządku religijnym. Natomiast, no, jako całość będzie to małżeństwo katolickie.
Mhm. To jest, bo czasem, tak powiem szczerze, że słyszałam właśnie takie pretensje jednej z osób, która przedstawiała taką sytuację, że oto to jest niesprawiedliwe, bo prawda, jak ktoś ma właśnie kogoś z innej wiary, nazwijmy to z innej religii, to ma takie wejście, że może wejść w związek małżeński, a w ramach tej jednej, jeżeli gdzieś tam właśnie było wcześniejsze małżeństwo zakończone rozwodem, to już jest na wieki wieków nie.
To też jest nieprawda, ponieważ jeśli gdyby było tak, że ta osoba nieochrzczona była wcześniej w jakimkolwiek związku, to byłaby w związku naturalnym, które jest w prawie zrównane z sakramentalnym.
I jest przeszkodą.
Czyli gdyby na przykład, dajmy na to mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, ona była po ślubie cywilnym, ta osoba nieochrzczona z kimś innym, to po rozwodzie musiałaby jeszcze prowadzić proces o stwierdzenie ważności małżeństwa, żeby zawrzeć małżeństwo w kościele katolickim.
Jest sprawiedliwość na tej ziemi.
Także jest sprawiedliwość, tak, ponieważ to, że ktoś jest nieochrzczony, nie sprawia, że on teraz może mieć ileś tam związków małżeńskich i sobie swobodnie, że tak powiem, skakać z kwiatka na kwiatek i osiąść, że tak powiem, w końcu w kościele katolickim. To tak nie wygląda. Tak jak powiedziałem, dla tej osoby małżeństwo cywilne, małżeństwo jakiegokolwiek obrządku, religii, czyli po prostu taki związek, który jako małżeństwo jest postrzegany społecznie, odbierany przez prawo, to dla niej jest związek równy sakramentalnemu. I tak jak powiedziałem, trzeba prowadzić bardzo trudne, powiedzmy sobie od razu, procesy o ewentualne stwierdzenie ważności tego pierwszego małżeństwa, aby przyjąć sakrament małżeństwa w kościele katolickim.
Spojrzenie bardzo szerokie, wieloaspektowe, uczciwe. I tutaj na dzisiaj stawiamy kropkę. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy oczywiście za tydzień. Ewa Skrabacz i ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Sponsorem programu jest Paul Schockemühle Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.